Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Raport z Kijowa. To 96. dzień rosyjskiej inwazji w 9. roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Z Warszawy wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Daniel Chybowski. Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej opublikowała raport z wizyty w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Wezwano w nim m.in. do porozumienia w sprawie bezpiecznej strefy. Analitycy Institute for the Study of War uważają, że prezydent Rosji Władimir Putin może próbować wykorzystać raport o sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i stworzyć proces podobny do porozumień mińskich. O tym będziemy dzisiaj rozmawiali z Arturem Żakiem, który, jak Państwo słyszeliście, jest znowu w Drohobyczu. Siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły niektóre miejscowości na południu kraju, ale dowództwo wojskowe poinformuje o tym w szczegółach po oczyszczeniu tego terytorium, powiedziała to Natalia Humeniuk, szefowa Wspólnego Centrum Prasowego Koordynacyjnego Sił Obronnych Południowej Ukrainy. Również Pentagon odnotował sukcesy ukraińskiej kontrofensywy w obwodzie chersońskim. Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych ma informację, że wojska ukraińskie w rejonie Chersonia kontynuują posuwanie się naprzód i wyzwalają niektóre osady. Ukraińskie wojsko zestrzeliło rosyjski samolot Su-25, kolejny. I śmigłowiec K-52 zestrzeliło też bezzałogowy statek powietrzny i 5 pocisków manewrujących X-101, poinformował o tym ukraiński sztab generalny. Ponadto według informacji sztabu generalnego straty personelu w jednostkach Wagnera, tych specjalnych rosyjskich najemnikach zaangażowanych w walki na Ukrainie, przekroczyły już 40%. Jest z nami też Dmytro Antoniuk w Kijowie. Dzień dobry, Dmytro.
Witaj, Pawle, witam Państwa serdecznie.
Dmytro, rozpoczął się niedawno rok szkolny na Ukrainie. Dzisiaj mamy właściwie chyba czwarty dzień, kiedy dzieci są w szkołach. Dzisiaj po godzinie 8 rano w Kijowie rozległ się alarm przeciwlotniczy. Internet obiegły zdjęcia, gdzie dzieci, te, które wchodzą do szkoły, chowają się w schronach albo w korytarzach swoich szkół. Ta sytuacja w Kijowie, pomimo tego, że rakiety nie spadają, no daleka jest od normalności.
Oczywiście tak. I dużo szkół, które nie mają na przykład schronów albo takich schronów, które są za 100 metrów od takich szkół, to oni w ogóle nie są otwarci w pełnym sensie. Czy nauka tam trwa w postaci offline. I takich szkół jest ponad 1000 na tych terenach, które są pod kontrolą Ukrainy. Także w szkół otwartych jest teraz ponad prawie 7 tysięcy, ale sytuacja oczywiście jest napięta, bo dzieciaki, kiedy jest taki alarm, to muszą po prostu zbiegać razem z nauczycielami do piwnic, gdzieś do schronu, i to nie jest normalne oczywiście.
Wielu rodziców zadecydowało, że pomimo tej sytuacji wojennej powróci na Ukrainę. Wiele dzieci, które uczyły się w polskich szkołach, kontynuują rok szkolny od września w swoich macierzystych szkołach na terenie Ukrainy, też w Kijowie, też w tych terenach jeszcze bliżej położonych przy froncie. Można to zrozumieć, że rodzice taką decyzję podejmują, bo emigracja nie jest prostym przecież procesem. Pomimo tego, że dzieci ukraińskie w naszych szkołach przyjmowane są dobrze, czy nawet bardzo dobrze. Dmytrze, oprócz tych złych, smutnych wiadomości, są też dobre wiadomości, jeśli chodzi o zwycięstwa ukraińskie.
Mam nadzieję, jestem bardzo ostrożny z tymi dobrymi wiadomościami, bo już od dawna jest ta informacja, że musi być, nastąpi ładny dzień, ta kontrofensywa i tak dalej, ale teraz po prostu trzymam kciuki i czekam naprawdę na oficjalne wiadomości od Ministerstwa Obrony Ukrainy. Natomiast oczywiście my mamy informacje z niepotwierdzonych źródeł, w tym z rosyjskich, że na przykład sytuacja wokół Bakalii na Charkowszczyźnie, znajduje się to miasto między Charkowem a Izjumem, jest dla Rosjan krytyczna i że Bakalia jest otoczona, a w ogóle teraz przeczytałem parę minut temu w jednym z publików, że ludzie piszą z Bakalii, że ona jest już pod kontrolą wojsk ukraińskich. Ja bardzo naprawdę ostrożnie podchodzę do tej informacji. Trzeba naprawdę zaczekać. Ja oczywiście mam wielką nadzieję, że tak jest i zobaczymy. No i też w Moskale piszą o tym, że w nocy były walki pod miejscowością Wolochiv-Jar. Jest to za 10 kilometrów na północny wschód od Bakalii, czyli być może wojsko ukraińskie rozwija się, ma tam postęp. Też mam takie potwierdzenie, tak powiem, od swojego dobrego znajomego, który walczy teraz w wojsku ukraińskim i znajduje się akurat tam na tych terenach. On mi tak delikatnie powiedział, że my jedziemy naprzód, robimy wszystko, co potrzebne, ale płacimy za to wielką cenę.
Wielką cenę płaci Ukraina za wyzwalanie swoich terenów. Dmytro, najnowsza informacja, którą zamieściła nasza koleżanka Daria Hordyjko, która przygotowuje zresztą dla nas informacje do raportu z Kijowa. Putin twierdzi, że Rosja została oszukana w porozumieniach zbożowych i oskarżył kraje Europy o przywłaszczenie ukraińskiego zboża zamiast krajów afrykańskich. Prezydent Rosji uważa, że warto ograniczać eksport zboża z ukraińskich portów i obiecuje porozmawiać o tym z prezydentem Turcji Erdoganem. Jeszcze chwilę temu mówiliśmy o tym, że wygląda na to, że to porozumienie zbożowe jednak działa, a tu już widać, że Putin próbuje wykorzystać je politycznie. Myślisz, że ta zapowiedź Putina, te słowa Putina mogą oznaczać problemy, jeśli chodzi o transport zboża z ukraińskich portów?
Mogą. No i Putin po prostu wykorzystuje wszystko, co on ma w narzędzie dla tego, żeby osiągnąć swoich celi, oczywiście, swoich politycznych celi przede wszystkim. I może być to prawdą. Także ja się wcale nie dziwię.
Wokół zboża z Ukrainy wiele też nieporozumień panuje w przestrzeni informacyjnej Polski. To temat, który niewątpliwie może być też wykorzystywany przez rosyjską propagandę i na pewno należy się też temu przyglądać. W Kijowie Dmytro Antoniuk, bardzo serdecznie ci dziękuję.
Dziękuję, Pawle. Dziękuję serdecznie Państwu.
A w Drohobyczu Wojciech Jankowski i Artur Żak prowadzili dzisiaj stamtąd studio Lwów. Artur Żak pozostał z nami na antenie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytr. Czołem, panowie, kłaniam się z Drohobycza.
Arturze, Wojtek Jankowski napisał, żebym przypomniał koniecznie, że więcej o tematach drohobyckich będzie w najbliższym programie wschodnim, który prawdopodobnie poprowadzi zresztą Wojtek Jankowski. Także już teraz państwa zapraszam na sobotę i na program wschodni. Arturze, mamy porozmawiać dzisiaj o tej sytuacji dotyczącej raportu z elektrowni jądrowej w Zaporożu, ale może zacznijmy od piosenki, a później już porozmawiamy o bardzo poważnych sprawach. Nie dałem szansy Arturowi Żakowi zapowiedzieć piosenki, więc Artur, teraz możesz powiedzieć, co to była za piosenka.
No tak, teraz mam czas, żeby się wygadać. To jest piosenka właśnie Aleksandra Czemerowa, wokalisty kiedyś zespołów Dym na Sumnisz, X-Poser, a teraz wokalisty w sumie ukraińsko-amerykańskiego zespołu The Jitas, nie wiem, czy poprawnie odczytuję, ale dlaczego ta piosenka była ważna? Chciałem właśnie nawiązać też do tego, co mówił Dmytro. Dmytro mówił też o postępach między innymi na froncie, o sytuacji na froncie, o piechocie, o żołnierzach ukraińskich. No i tutaj akurat ten utwór się nazywał Polami i zarówno tekstowo, jak i wizualnie opisuje w jakim stopniu los tych żołnierzy, którzy właśnie na tych polach w tej ziemi przysłowiowo funkcjonują. Większość ludzi uważa za bogów wojny artylerii i tak faktycznie jest, ale to piechota. Piechota w tym jest najważniejsza. To piechota zajmuje dane tereny. Artyleria jak najbardziej wspomaga ich działania. Wojska pancerne, czołgi, transportery opancerzone, ale to ten żołnierz z karabinem, a tak naprawdę z łopatą wgryza się w ukraińską ziemię metr po metrze, zabierając ją właśnie rosyjskiemu okupantowi. Dlatego ten utwór w dużej mierze oddaje hołd właśnie tym wszystkim bohaterskim żołnierzom, którzy teraz właśnie bronią ukraińskiej ziemi, tak jak powiedziałem, wgryzając się w nią metr po metrze.
O roli piechoty wczoraj pisał ukraiński dziennikarz Jurij Butusow między innymi. Ale rozluźniając może troszeczkę na chwilę atmosferę, koresponduje jednocześnie z Dmytrem Antoniukiem, który chociaż zszedł bezpośrednio z anteny, ale cały czas słucha audycji i słuchał waszego wejścia z Drohobycza. To obydwaj wymieniliśmy uwagi, że bardzo nam się spodobała piosenka Café Nadia, tam gdzie była mowa o tym napoju, którego nie możemy nazywać o tej porze pitym razem z jajkiem. I tak sobie myślę, że chociaż byłem często w miejscu, o którym mówiłeś, czyli naprzeciwko gmachu poczty, ale do tej kawiarni nie trafiłem. Także Arturze, liczę na to, że następnym razem jednak tam z Wojtkiem Jankowskim pójdziemy, że nas tam zaprowadzisz.
Wszystko przed nami, zresztą wszystkim słuchaczom polecam też obejrzenie teledysku. Teledysk jest zrobiony też w sposób mistrzowski, oddaje całkowicie atmosferę lat 2000, 90. no i myślę, że 80. też, bo to miejsce akurat nie zmienia się od dekad mniej więcej świadczy tego typu specyficzne rodzinne usługi, bo rodzinne dlaczego? Bo jest prowadzone przez rodzinę.
I chociaż wydawały nam się tamte lata dosyć skomplikowane i ciężkie, to w świetle tego, co się teraz dzieje, wydają się rzeczywiście takim momentem, który wspominamy cały czas z nostalgią. Arturze, zapowiedziałem, że porozmawiamy o raporcie misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, misji, która przebywała na terenie elektrowni w Zaporożu. W tym raporcie mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, może też więcej powiesz, co jest, ale przynajmniej te pierwsze informacje wskazują na to, że jest to, czego się spodziewaliśmy i o czym akurat my wiedzieliśmy.
No tak, jest to wymienione. Raport ma powyżej 50 stron, więc tam jest dużo też danych technicznych, ale najważniejsze takie informacje to to, że na przykład oni stwierdzili oczywistość, mówiąc właśnie taką tautologią, że to jest pierwszy tego typu konflikt prowadzony na tak dużym obiekcie jądrowym. No i to jest prawda. Stwierdzili też, że jest obecność wojsk rosyjskich i to jest prawda. Stwierdzili, że na terenie niektórych obiektów stricte związanych bezpośrednio z obsługą elektrowni, między innymi w maszynowniach, tak zwanych turbinowniach w bloku energetycznym pierwszym i drugim, jest sprzęt wojskowy, są ciężarówki wojskowe i to jest prawda. Że są ostrzały danego terenu, też to jest prawda. Że zarządza w jakimś stopniu tą elektrownią Rosatom, to jest prawda. I wszystko to było zaobserwowane podczas tej specyficznej wycieczki, w cudzysłowie, która została zorganizowana przez okupantów. Dobrze pamiętamy o tym, że żaden dziennikarz oprócz dziennikarzy zatwierdzonych przez Rosjan nie został tam wpuszczony, czyli ci dziennikarze, którzy jechali z tą komisją, po prostu zostali na checkpoincie i nie zostali wpuszczeni. I jeszcze taka ciekawostka niezwiązana z raportem, za tę wycieczkę specyficzną odpowiadał między innymi człowiek, który jest doradcą szefa Rosatomu, który nie ma nic wspólnego z żadną atomistyką, z żadnymi badaniami, nie jest fizykiem. Wcześniej był pracownikiem w Gruzji Centrum Rozmnażania Prymatów, czyli małp w tym przypadku. Ale to tylko gwoli rozrzedzenia właśnie tej informacji. Niestety spodziewaliśmy się, że ten raport nie będzie zbyt nie wiem, jakby to powiedzieć, twórczy albo taki, który będzie w stanie wpłynąć na okupantów. On jest dosyć taki rozmyty, niekonkretnie stwierdza, dlaczego zaistniała tego typu sytuacja, bo jeżeli mówimy o działaniach wojennych, o tej sytuacji, to trzeba by było, wszyscy by oczekiwali tutaj na terenie Ukrainy, że ktoś by wskazał w ogóle, kto zajął tę elektrownię, a nie tylko stwierdził obecność właśnie rosyjskich wojsk na terenie tej elektrowni. Więc większość komentatorów, a także prezydent, a także szef Energoatomu, czyli spółki ukraińskiej, która zarządza elektrowniami atomowymi, stwierdzili, że po prostu ta komisja i w ogóle Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie ma po prostu mandatu do ewentualnie wyciągnięcia jakichś konsekwencji nawet na podstawie tego raportu. Ale z drugiej strony jest też ciekawostka, bo jak obserwowałem rosyjską przestrzeń medialną właśnie tuż po opublikowaniu raportu, to wśród tych najbardziej agresywnych propagandystów rosyjskich też było niejako słychać taki skowyt zawidzenia. Oni też byli zawiedzeni, że raport nie wskazał, że Grossi nie wskazał konkretnie, że to Ukraina ostrzeliwuje dane tereny. Zresztą też cofając się do 1 września, kiedy na przykład członkowie komisji, którym pokazywano pocisk rakietowy wbity w ziemię, stwierdzili, którym mówiono, że to jest pocisk właśnie ukraiński, stwierdzili, że akurat kąt wbicia się w ziemi tego pocisku wskazuje na to, że to był pocisk wystrzelony z terenu, który kontroluje Rosja, to stwierdzili, że po prostu podczas spadania, tuż przy doleceniu do celu, pocisk wykonał obrót o 180 stopni i wbił się w ziemię. Więc to tylko gwoli właśnie takiej informacji na temat, jak przebiega dana wizyta na terenie tej stacji, Arturze, i czego możemy oczekiwać.
Arturze, może posłuchajmy komentarza, ekskluzywnego komentarza, który udzielił nam Aleksiej Daniłow w tej sprawie, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy. Z panem sekretarzem rozmawialiśmy w momencie, kiedy ten raport był przygotowywany i niewątpliwie pan Daniłow już o tezach tego raportu wiedział, no i wiedział też o tym, jak zachowuje się ta misja. Co powiedział w komentarzu dla nas? Posłuchajmy.
Jakie pana zdaniem jest prawdopodobieństwo wykorzystania nuklearnego szantażu przez Federację Rosyjską, gdy Rosja nie będzie w stanie osiągnąć swoje cele militarne? W danym momencie widzimy oznaki takiego szantażu, chociażby w sytuacji z elektrownią w Zaporożu. W jakim stopniu jest to tylko szantaż, a w jakim rzeczywiste zagrożenie wykorzystania takich metod?
Ну, по-перше, вони вже цим займаються. Ви знаєте, що на сьогоднішній день терористами захоплена Запорізька атомна станція.
По-перше, вони вже то роблять. Пан вірше, актуальні терористи заїли Запорізьку електровню ядрову, яка є дуже небезпечним об'єктом в контексті безпечності нуклеарного. Нестети, спільнота міжнародова, влучаючи то Міжнародову агенцію енергії атомової, не зареагувала в відповідний спосіб. Коли електровня ядрова є зайнята через терористів, і вони там рзечевіще са, а комісія Міжнародової агенції енергії атомової приїхала, popatrzyła i pojechała sobie dalej, to taka sytuacja pozostawia wiele do życzenia. Uważam, że organizacje, które zostały stworzone właśnie w celu sprawowania kontroli nad takimi sytuacjami, powinny działać bardziej aktywnie. Jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo wykorzystania przez Federację Rosyjską taktycznej bądź strategicznej broni jądrowej, to powiem panu tak, że aktualnie nie mamy żadnego wpływu w tej materii, dlatego że trzeba było w odpowiednim czasie dać stanowczy odpór agresorowi. Tylko obserwowano, mówiono, że nie trzeba ich ruszać, że trzeba się dogadywać, a teraz ponosimy konsekwencje takiej, że tak powiem, mdłej polityki wielu państw w stosunku do ludzi, którzy byli terrorystami nie pierwszy rok. Kiedy oni w 2008 roku zaatakowali Gruzję, zabierając część jej terytoriów, kiedy w 2014 roku strącili cywilny samolot, zabijając 290 obywateli różnych krajów, także obywateli państw NATO, nikt nie zareagował we właściwy sposób. Dlatego dziś mamy takie zaostrzenie sytuacji.
I nikt w należny sposób na to nie odreagował. No, mamy dzisiaj takie zaostrzenie.
Oleksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, tak mówił też m.in. o tej sytuacji w elektrowni atomowej w Zaporożu. Widać takie rozczarowanie tej strony ukraińskiej postawą społeczności międzynarodowej. Wspomniałeś o tym, Arturze, że nawet opinia rosyjska pokazuje, że nie jest zadowolona z tego, że nie wskazano Ukrainy jako winnej tych ostrzałów, co jest oczywiście absurdem i sprzeczne z faktami, ale w tym kontekście ciekawa jest to ta informacja od analityków Institute for the Study of War, że prezydent Rosji Władimir Putin wręcz może próbować wykorzystać tę sytuację wokół elektrowni atomowej do tego, by wytworzyć podobną sytuację do porozumień mińskich, czyli szantażując świat, że jest taka sytuacja, obwiniając Ukrainę, próbować wymusić na Ukrainie pewnego rodzaju ustępstwa. Sądzisz, że jest to możliwy wariant?
Jestem przekonany, że Kreml może użyć wszelkich sposobów nacisku na Ukrainę i nacisku na wspólnotę międzynarodową. Tak, to jest jak najbardziej możliwe, bo w związku z tym, że na daną chwilę jakichś szczególnych osiągnięć militarnych armia rosyjska nie osiąga przez ostatnie w sumie de facto miesiące, to jak najbardziej jest w stanie zagrać właśnie na tym polu, nawet tworząc coś na kształt strefy demilitaryzowanej, ale strefy demilitaryzowanej na ich warunkach, czyli warunkach rosyjskich. Dobrze wiemy, że Rosja często gra właśnie wykorzystując te dźwignie między innymi tak zwanych misji pokojowych organizowanych przez rosyjskie wojska. No miejmy nadzieję, że świat na to nie pójdzie i wskaże agresora, bo to nie jest żadna sytuacja na terenie elektrowni jądrowej, która się wydarzyła. To nie jest klęska żywiołowa, to jest jak najbardziej okupacja, więc w tym przypadku trzeba wskazać, kto jest winny danej sytuacji. To nie było tak, że ta elektrownia sobie stała, nikomu nie przeszkadzała i nagle z jakiegoś powodu tam się zjawili rosyjscy żołnierze. Oni weszli, oni zaatakowali tę elektrownię. Dobrze pamiętamy, że tę elektrownię broniły nieduże siły i nawet nie armii ukraińskiej, a Gwardii Narodowej, czyli i zostali zaatakowani i zaatakowani w pełnym wymiarze, ciężką artylerią, ciężką oddziałami ciężkimi pancernymi i Ukraińcy się wycofali właśnie, żeby nie spowodować ciężkich uszkodzeń tej elektrowni. No ale jak widzimy, nadal to jest nazywane sytuacją, która zaistniała na elektrowni nuklearnej, największej elektrowni jądrowej w Europie, zaznaczę.
A czy można sobie wyobrazić sytuację, że na teren elektrowni, wokół terenu elektrowni na przykład zostaną wprowadzone oddziały międzynarodowe, misji pokojowej? Czy taki wariant byłby korzystny dla Ukrainy?
Jestem przekonany, że taki wariant byłby korzystny dla Ukrainy, ale z drugiej strony jestem przekonany, że Rosja w żaden sposób się nie zgodzi na wprowadzenie takiej misji pokojowej. Do momentu, kiedy Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, do tego momentu myślę, że takie rozwiązanie jest całkowicie niemożliwe.
Sytuacji Artur Żak dalej będzie się oczywiście przyglądać i my wszyscy niestety z niepokojem. Jakub Duszak już jest w studiu, to oznacza, że zbliżają się wiadomości. Przypominam, że z Drohobyczem spotkamy się w programie wschodnim w sobotę. My z Państwem spotkamy się w raporcie z Kijowa jutro o godzinie 9.30. Ja już wtedy będę na forum w Karpaczu, a dzisiaj żegnamy się. Z Drohobycza Artur Żak.
Kłaniam się nisko, z Drohobycza.
I z Warszawy Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/. Wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj Radio Wnet.